Występuje w szkole Twojego Syna. Spośród wielu słuchaczy wybiera 12 apostołów, dając im przeogromną misję, aby całemu światu mówili o słowach i czynach zbawczych Chrystusa. I ten paradoks wiąże się z tragedią zdrady. Kto wie, co by było ze świętym Janem, gdyby Jezus nie chciał, by się tomu opiekował, nawet Piotr go zdradza. Jednak po zmartwychwstaniu Jezus nie odbiera im charyzmatu apostolskiego, ale każe oczekiwać na moc i siłę Ducha. Pan Jezus jako Bóg przewidział ich wypalenie, bo zbyt liczyli na swoje własne siły i nie umieli w pełni odczytać misji przesłania Chrystusa. Dlatego Ty im towarzyszysz, abyś jako świadek słów i czynów Jezusa podtrzymywała ich w dalszej posłudze, a także swoje wypalenie usuwają zdobywając moc i siłę poprzez działanie Ducha Świętego. Boża Matko, stajemy bezradni wobec naszego paradoksu wybrania. Chrystus powołał nas, abyśmy byli przedłużeniem Jego miłości i ludziom uzależnionym od narkotyków, alkoholu mówili, a jednak Bóg Cię kocha, a dowodem tego ja jestem. Pochylamy się nad ich nędzą, aby mieć nadzieję możliwości zerwania z nałogiem. Ale i nam grozi podobna sytuacja jak apostołom. Może czasem zbyt liczymy na własne siły i przegrywamy. Nam grozi także okrutne wypalenie. Wypalenie fizyczne i duchowe. Dlatego przybywamy do Ciebie już kolejny raz, Boża Matko, by tu ładować się mocą i siłą płynącą od Twojego Syna. W tym apelu oddajemy Ci nasze słabości, nasze grzechy, nasze nieudolne traktowanie podopiecznych i nasze częste wypalenia, abyś wybłagała u swojego Syna możliwość naszej przemiany, tak jak czyniłaś to wobec apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, nasza Matko, my duszpasterze, młodzieży uzależnionej od narkotyków i alkoholu, kapłani, klerycy, bracia, zakonni, siostry i świeccy, przychodzimy do Ciebie dzisiaj w ten wieczór listopadowy. Najpierw dziękując za to, że możemy służyć tym biednym, służyć z Twoją pomocą, bo bez Ciebie nic nie możemy. Na sierpniowych drogach pielgrzymich od Tatr i od Bałtyku również z nami tutaj wędrują ludzie uzależnieni w pieszych pielgrzymkach. Tu przychodzą do Ciebie, aby u Ciebie zyskać siły i nadzieję na nowe życie. Dziękujemy Ci za te sierpniowe dni, w które to prowadzisz nas tu do siebie, do tej Twojej duchowej stolicy na Jasnej Górze. I prosimy Cię, Matko, błogosław nam dalej, na następne miesiące naszej trudnej służby wobec naszych braci i sióstr zniewolonych.
Chcemy także prosić Cię o moc i siłę ducha wobec wypalonych rodziców, wobec tragedii uzależnienia ich synów i córek. Chcemy prosić o to, aby rodzice także szukali mocy, jaką Ty dajesz z polecenia Twojego Syna. Maryjo, w nowej rzeczywistości naszego kraju, kiedy dystrybucja staje się wielkim biznesem, dystrybucja narkotyków, kiedy producenci nie liczą się sumieniem, tylko produkują śmierć, jeszcze bardziej jesteśmy bezradni. Ale przecież Ty jako Matka jesteś przy nas. Dlatego błagamy Cię, oręduj za nami u Jezusa, naszego Boga i Zbawiciela, abyśmy nie tylko i wyłącznie liczyli na własne możliwości, chociaż specjalizujemy się w różnych kierunkach, by służyć ludziom, aby na pierwszym miejscu każdy z nas, jako słaby człowiek, wiedział, że rozwiąże problem, kiedy zwróci się do Chrystusa. O to Cię prosimy, Boża Matko.
Święta Boga, człowieka, Matko Maryjo, z głębi serca ofiarujemy wszystkie nasze intencje na ołtarzu Ojczyzny, osobę Ojca Świętego Benedykta XVI, wszystkich biskupów, duchowieństwo, osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Powierzamy osoby chore i cierpiące, intencje zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej, dobrodziejów i ofiarodawców Jasnogórskiego Sanktuarium. Modlimy się za radiosłuchaczy i telewidzów łączących się z nami. Prosimy Królową Polski za ojczyznę i wszystkich rządzących. Prosimy o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, tych, którzy prosili nas o modlitwę przed tym obliczem Królową, za pielgrzymów dnia dzisiejszego, uczestników Forum Szkół Katolickich, pielgrzymów Stychów z Międzyrzecza Podlaskiego, z Obornik Wielkopolskich, duszpasterzy młodzieży uzależnionej. Prosimy w intencji sióstr Nazaretanek w liturgiczne wspomnienie założycielki błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Modlimy się za uczestników paulińskiego powołaniowego dnia skupienia na Jasnej Górze i za pielgrzymów ze Skawiny z parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza podejmujących nocne czuwanie. Rozważać będziemy tajemnicę śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Królowo apostołów, w Twojej modlitwie, naszej modlitwie powierzamy metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka w 21. rocznicę święceń biskupich. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami. Jego Ekscelencję księdza biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I
niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Matko Boska, Polska, o Pani nasza, Częstochowska, Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza, Częstochowska.
Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Pozdrawiamy wszystkich ojców i braci Paulinów. Drodzy Państwo, w tym czasie chcemy bardzo gorąco i serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy swoją modlitwą, swoim cierpieniem, jak i również każdym, choćby najmniejszym darem serca, wspierają dzieło ewangelizacyjne, jakim jest Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. następujące osoby. Z miejscowości Markuszów pani Bogumiła Frejowska, państwo Stefania i Stanisław Krukowie, z Masłowa pani Józefa Kaleta, pani Aniela Kobiec, z miejscowości Małdyty państwo Seweryna i Henryk Kociełowie, pani Daniela Kuzioła, z Miechowa pani Zofia Król, z Miejsca Piastowego państwo Danuta i Stanisław Rączkowie, pani Maria Moros, z Mielca pan Adam Grymczan, pan Jan Piękoś, pani Maria Przybyło, z Mieryszyna pani Aniela Stalka, pani Zofia Matuszak i z Mieszkowa pan Tomasz i pani Maria Snela, z Mikołowa pani Maria Król, pani Teresa Michalska, pani Krystyna Pietrasiuk, państwo Alicja i Stanisław Karasiowie, pani Franciszka Łopacka i z Miłakowa pani Teresa Czarniewska. My oczywiście w naszej codziennej modlitwie pamiętamy o tych wszystkich, którzy wspierają Radio Maryja i Telewizję Trwam. Raz jeszcze wam składamy serca płynące Bóg zapłać. Do słów wdzięczności dołączamy upominek muzyczny.
Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się. Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się. radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko, Pan jest blisko. Radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko, Pan jest blisko. Radujcie się. Pan jest blisko, Pan jest blisko. Radujcie się.
Teraz łączymy się z warszawskim oddziałem telewizji TRWAM i zapraszamy na serwis informacyjny.
Cześć Boże, zapraszam na wieczorne wydanie serwisu informacyjnego. Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski odtajnił akta Układu Warszawskiego. Materiały trafią do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie będą mogli z nich korzystać historycy. Układ Warszawski miał gwarantować trwałość bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
14 lat po rozwiązaniu Układu Warszawskiego akta paktu zostaną odtajnione. Zdaniem ministra Sikorskiego ma nie tylko znaczenie naukowe, ale także symboliczne.
Koniec okresu postkomunizmu w Polsce. Okresu, w którym tak oczywiste rzeczy jak archiwa nieistniejącego paktu wojskowego pozostawały tajne. Okresu, w którym nasze społeczeństwo nie znało jeszcze pełnej prawdy o przeszłości.
Jednak nie wszystkie spośród 1700 teczek będą dostępne dla badaczy. O tym, które z dokumentów ujrzą światło dzienne, zdecyduje specjalny powołany przez ministra zespół. Tajne pozostaną akta dotyczące m.in. instalacji wojskowych do dziś wykorzystywanych przez armię.
Aby ten scenariusz, który Państwo widzicie,
Wśród materiałów ukrytych w archiwach wojskowych była mapa ćwiczebna Armii Krajów Socjalistycznych. Zaznaczone są na niej 43 polskie miasta, na które miały spaść pociski atomowe wroga. A wrogiem była wówczas NATO. Śmierć poniosłoby około 2 milionów Polaków, a większość kraju zostałaby skażona opadem promieniotwórczym.
Spodziewano się, że atak sił Paktu Warszawskiego na zachód będzie oznaczał faktyczną nuklearną anihilację naszego kraju.
O tej mapie Sikorskiemu mówił kilka lat temu pułkownik Kukliński. Profesor Leon Kieres powiedział, że społeczeństwo ma dziś prawo wiedzieć, jak projektowano jego losy w grach wojennych. Zgodnie z nimi ludność polska miała ponieść ciężkie straty.
Ktoś mógł powiedzieć, że to była tylko gra wojenna. My mieszkaliśmy, żyliśmy w tym kraju. Nie wiedzieliśmy, że nasze życie było przedmiotem tego rodzaju gier wojennych.
Dlaczego można się dowiedzieć o tym wszystkim dopiero teraz? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Decyzja o przekazaniu akt układu należała do ministra obrony. Do tej pory żaden z szefów tego resortu nie zdecydował się na ten krok.
To bardzo mądra decyzja, bo do tej pory wszystkie władze RP zasłaniały się rzekomą tajemnicą i podpisanymi układami. No to były układy podpisane z nieistniejącym państwem, Związkiem Sowieckim i dotyczące nieistniejącej organizacji.
Ale jak podkreśla profesor Paweł Wieczorkiewicz, odtajnienie akt nie przyniesie rewelacji.
Ja nie spodziewam się, żebyśmy tutaj dowiedzieli się jakichś sensacyjnych rzeczy, bo prawdziwe archiwa Paktu Warszawskiego były w Moskwie. To, co było w Warszawie, to duplikaty bardzo ogólnych posiedzeń, które odbywały się raz do roku.
Być może to odtajnione dziś materiały powiedzą historykom i nie tylko im, gdzie w Polsce była przechowywana broń atomowa. A faktem jest, że była, bo znajdowała się w niektórych polskich jednostkach szkolnych. Postawa polskiej generalicji, w tym Wojciecha Jaruzelskiego, w kontaktach ze stroną sowiecką. Być może dzięki zbiorom archiwalnym układu uda się to wszystko wyjaśnić. Układ Warszawski był związkiem wojskowym komunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, oprócz Jugosławii. Zawarto go 14 maja 1955 roku w stolicy Polski. Członkowie układu mieli bronić się nawzajem w przypadku ataku na jednego z nich. Głównym przeciwnikiem było NATO. Po przemianach lat 1989-1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w krajach układu wojska radzieckie powinny opuścić ich terytoria. 25 lutego 1991 roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach układu, a 1 lipca w Pradze rozwiązano struktury polityczne, co oznaczało jego ostateczną likwidację.
Polska z czołowego producenta cukru w Europie może stać się jego importerem. Taki scenariusz jest realny, jeśli Unia Europejska obniży ceny cukru i buraków cukrowych. Wczoraj ministrowie rolnictwa wspólnoty przyjęli program reformy tego rynku.
Mało kto lubi gorzką herbatę czy kawę. Wielu z nas bez czekolady czy smacznego ciasta nie wyobraża sobie życia. Spożycie cukru w Polsce od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Rocznie zużywamy go około 1,5 miliona ton. Z produkcji cukru żyją nie tylko cukrownie, ale też wiele firm, a przede wszystkim rolnicy. Poseł Stanisław Kalemba podkreśla, że na unijnych reformach najwięcej stracą Polacy.
Przewiduje się w minimalnej części, nawet nie w 60%, zrekompensować spadek cen buraków, prawda? Bo gdzieś ceny mają spaść o 39% dla plantatorów buraków, a ceny, powiedzmy sobie, cukru gdzieś o 36%, czyli na pierwszym miejscu plantatorzy buraka cukrowego zapłacą wraz z rodzinami.
Jeśli Unia postawi na swoim, to polscy rolnicy po raz kolejny będą traktowani jako członkowie drugiej kategorii. Poseł Daniel Pawłowiec z LPR ma nadzieję, że Polska jednak wyegzekwuje należne jej prawa.
Mamy teraz nowy rząd, nową zgodę w parlamencie i jest to dobra okazja do tego, żeby nowy rząd wykazał się, realizując swoje przedwyborcze i powyborcze obietnice, i wymusił na Unii Europejskiej równe traktowanie Polski w różnych kwestiach, ale przede wszystkim w kwestiach gospodarczych.
Jednak jak pokazały obrady ministrów rolnictwa poświęcone reformie rynku cukru, Unia z interesami Polski za bardzo się nie liczy. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, uważa, iż Polskę potraktowano niepoważnie.
Jeśli ktoś
dostarczał o godzinie 12.30 w języku angielskim materiał i mówię, że o 13.00 mamy zająć stanowisko, gdzie dokonano szeregu propozycji, to moim zdaniem to jest niepoważne i dlatego będę zachęcał i rząd polski i sam będę prezentował takie stanowisko, żeby odpowiednie warunki pracy i procedury były tam zachowywane. To nie zostało zrobione.
Ekspert prawa unijnego Waldemar Gontarski uważa, iż polski rząd powinien wykorzystać obowiązujące prawo.
Prawo ma to do siebie, że to nie jest automat. Trzeba zebrać dokumenty, udokumentować to, że to nas dyskryminuje, że nie dają nam szansy naszym cukrowniom i wtedy, ale to no, potrzebni są ludzie po polskiej stronie. Nie będą Brytyjczycy się troszczyć o polski interes, wręcz przeciwnie.
Minister rolnictwa zapowiada, że będzie się starał, aby Polska jednak na reformie cukru nie straciła.
W poniedziałek mam otrzymać dwie szczegółowe ekspertyzy z dwóch niezależnych instytucji. Wpływ tych decyzji podjętych, że tak powiem, w pośpiechu na przemysł cukrowniczy w Polsce, te wnioski wskażą, jakie będziemy podejmowali działania. Przedstawię to na rządzie i rząd ma różne możliwości. No, to jest przede wszystkim tutaj już działanie dyplomatyczne.
Dyplomacja z pewnością jest potrzebna. Jeśli jednak Polska nie będzie potrafiła sprawnie i szybko egzekwować swoich praw, wykorzystując do tego obowiązujące prawo, dyplomacja nie wystarczy.
Polska wspólnie z Ukrainą mają duże szanse na zorganizowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Mistrzostwa chcą także u siebie zorganizować Włochy, a także Chorwację razem z Węgrami. Dlatego już dziś premier powołał komitet wykonawczy, który opracuje projekty przygotowawcze do Euro 2012.
Premier lubi piłkę nożną i jest widocznie nie tylko kibicem. Tu wraz z kilkoma ministrami zmierzył się z młodymi piłkarzami, którzy być może zagrają na Euro 2012. Mecz zakończył się remisem, ale remis w starciu o organizację mistrzostw to za mało. To musi być wyraźne zwycięstwo, dlatego premier już dziś rozpoczął przygotowania.
Podpisałem zarządzenie powołujące komitet wykonawczy do spraw organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Komitet ma w ciągu 13 miesięcy przygotować projekty modernizacji stadionów, infrastruktury drogowej i kolejowej. Minister sportu Tomasz Lipiec zapewnia, że są na to fundusze.
Mamy środki inwestycyjne na realizację modernizacji stadionów, chociażby stadionu Lecha. Są środki samorządowe na wysokości ponad blisko 200 milionów na modernizację stadionu w Chorzowie. Jest budowany, jest na ukończeniu budowa stadionu w Kielcach.
Euro 2012 byłoby rozgrywane w 6 miastach. Do tych szczęśliwców należeliby prawdopodobnie Chorzów, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk i Warszawa. Z organizacji mistrzostw skorzystałyby poszczególne kluby sportowe, tak jak na przykład warszawska Polonia. Ale modernizacja stadionów to nie jedyny problem Polaków. Problemem są także odległości między miastami. Z Gdańska do na przykład ukraińskiego Doniecka jest aż 1900 kilometrów. Do tego dochodzi słaba infrastruktura drogowa i kolejowa, a także niewystarczająca liczba hoteli. Pomimo trudnej sytuacji premier Marcinkiewicz wierzy w sukces polsko-ukraińskiego projektu.
Startujemy z trzeciego miejsca, startujemy w trudnych warunkach, ale jednocześnie z pełną determinacją.
W tych zapewnieniach wtóruje mu legenda polskiej piłki Kazimierz Górski.
Powiedziałem, musi się udać.
Również Eugeniusz Kolator, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ma nadzieję, że polsko-ukraiński projekt wygra.
Chcemy wszyscy wspólnie razem przygotować i wygrać organizację Mistrzostw Europy 2012.
Wiara w wygraną to jedno, a szanse na realizację wspólnego projektu to drugie. Czy jesteśmy w stanie wygrać z naszymi konkurentami? Pomimo stadionów na światowym poziomie Italia raczej nam nie zagrozi. Powód? Włochy były organizatorami Mistrzostw Europy już dwa razy. Jednym z naszych atutów jest bardzo duże zainteresowanie piłką nożną, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Niestety to jeden z niewielu argumentów przemawiających na korzyść polsko-ukraińskiej kandydatury. Warszawscy kibice o projekcie wypowiadają się raczej sceptycznie.
Przy tym zapleczu, które posiadamy i przy braku ogólnym pieniędzy, no myślę, że raczej nie mamy szans, że to są iluzoryczne szanse, zwłaszcza z Ukrainą, która też jest w podobnych tarapatach jak my finansowych, więc nie sądzę, żeby nam się to udało.
Mamy 13 miesięcy na przygotowanie oferty, po której UEFA zadecyduje, czy Polska i Ukraina zorganizuje Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Nawet jeśli by nam się nie udało, to projekty modernizacji stadionów, które w tym czasie powstaną, może zostaną wykorzystane i może dorobimy się przynajmniej kilku stadionów z prawdziwego zdarzenia.
Nie marsze, a pikiety. Tak homoseksualiści i organizacje lewicowe będą protestować przeciw rzekomemu ograniczeniu demokracji w Polsce. Pikiety zaplanowano na najbliższe 2 dni i mają się odbyć w kilku miastach. Tego typu manifestacje, jak podkreśla wielu komentatorów, to prowokacja środowisk homoseksualnych.
Kraków, Poznań, Warszawa, Elbląg i Łódź to miasta, w których władze zgodziły się na pikietę środowisk lewackich i homoseksualnych. Zgody nie wydały tylko władze Gdańska, bo organizatorzy złożyli nieprawidłowy wniosek. Mimo to grupy te zapowiadają, że i tak będą pikietować. Wprawdzie nie przed krzyżami gdańskimi, jak to wcześniej planowali, ale na Długim Targu. Weekendowe manifestacje mają być protestem przeciw łamaniu konstytucji, do którego zdaniem lewicy doszło, kiedy władze Poznania nie zgodziły się na paradę równości. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski powiedział, że manifestacje te to pozytywny objaw ożywienia się społeczności obywatelskiej, w szczególności tych ludzi, którzy protestują przeciwko niedopuszczeniu możliwości demonstracji przez innych. Mimo to PiS będzie popierał Kochanowskiego. Takiego poparcia nie udzieli mu natomiast Liga Polskich Rodzin. Parady, marsze, pikiety, wszystko po to, aby o homoseksualistach dużo się mówiło w mediach. A to natomiast ma przekonać Polaków, że tak zwani kochający inaczej to normalne. I tu już prosta droga do małżeństw, adopcji dzieci i swobodnego lansowania dewiacji.
Informacje ze świata. Informacje ze świata. 80-kilometrowa plama benzenu na rzece Sungari już mija Harbin. Obecnie skażenie związkami toksycznymi ponad 30-krotnie przekracza dopuszczalne normy.
Władze miasta zmagazynowały ponad 7 tysięcy metrów pitnej wody. Poprosiły również sąsiednie miejscowości o wstrzymanie przywozu wody butelkowanej. Większość zakładów pracy, w tym sklepy, a nawet restauracje, pozostają otwarte. Jednak mieszkańcy skarżą się na znaczne utrudnienia, między innymi pogorszenie higieny.
Wodę można używać do picia i do mycia, ale już nie do spłukiwania toalety. W wiadrach mieści się niewiele, ilość wody do dystrybucji też jest ograniczona. Mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej.
Chińscy specjaliści oczekują wciąż, że woda z rzek uchodzących do Sungari rozcieńczy plamę. Takim optymizmem nie tryskają Rosjanie. Sungari uchodzi do Amuru, rzeki, która przepływa przez 2 z głównych miast rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Chabarowsk i Komsomolsk nad Amurem. Do pierwszego z tych miast zanieczyszczenie dotrze już jutro.
Ogłoszony przez 3 największe centrale związkowe strajk generalny sparaliżował dziś na kilka godzin całe Włochy. Przerwały pracę banki, fabryki i firmy transportowe. W Rzymie, jak i w innych miastach, autobusy stanęły na pętlach. Pod kioskami informacyjnymi ustawiły się kolejki zdezorientowanych turystów. Jest to 6 strajk generalny za kadencji premiera Berlusconiego, nie licząc wielu strajków transportowców. Tym razem powodem był projekt budżetu na przyszły rok, w którym założono oszczędności w wysokości 16,5 miliarda euro kosztem cięć w wydatkach na regiony, wzrostu podatków i wyprzedaży majątku. W południe w Rzymie odbył się wielotysięczny protest związkowców, którzy uważają, że cięcia odbiją się na standardzie służby publicznej i całej gospodarce.
Jutro we wschodniej Polsce nadal dużo chmur, a z nich opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem lokalnie marznący, powodujący gołoleć. Na Podkarpaciu będzie padał deszcz. W zachodniej części kraju dość pogodnie. Nieco cieplej, od minus 1 stopnia na Mazurach do 5 na Rzeszowszczyźnie. Ciśnienie początkowo będzie rosło, potem zacznie spadać. Jutro w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. Dziś to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam na jutro. Z Panem Bogiem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pomagają Polakom we własnym interesie. Ukrócić wyzyskiwanie Polaków. Przy okazji znacznie utrudniłoby im to znalezienie legalnego zatrudnienia. Przewodniczący największego brytyjskiego związku zawodowego transportowców potwierdził przypadki dyskryminacji płacowej Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Czytam w naszym dzienniku. Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski poinformował, że podjął decyzję o utworzeniu specjalnego zespołu, który przejrzy i odtajni akta mające trafić do Instytutu Pamięci Narodowej. Akta byłego Układu Warszawskiego i inne dokumenty wytworzone w okresie PRL-u dotyczące między innymi wprowadzenia stanu wojennego. Dokumenty Układu Warszawskiego trafią do IPN. Ani SLD, ani Unia Wolności, ani teraz Platforma Obywatelska nie mówią o wpływie na media publiczne. Pewnie dlatego, że o nim się mówi tylko wówczas, gdy się go nie ma lub właśnie traci. Czas na zmiany w mediach, czytam w naszym dzienniku. Europa jest rodziną narodów, a nie federacją regionów. Jutro w naszym dzienniku dodatek specjalny. Prawa narodów, a nie regionów. Jest wiele do zrobienia. Od decyzji rządzących będzie zależeć, w którym kierunku pójdziemy. Czy odważnie zdecydują się coś zrobić, czy też będziemy dreptać w miejscu, marnując swoje możliwości. O tym, jak będzie za rok, przekonamy się sami. Jutro w naszym dzienniku dodatek specjalny. Raport o stanie państwa. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Ojciec się cieszy, że z nami tu jest?
A jaki ojciec?
No ojciec Ryszard.
A gdzie on jest?
Jest w Toruniu.
Ale gdzie
to? W Radiu Maryja.
Gdzie? Naprzeciw?
Na audycji, tak? Naprzeciwko mnie siedzi.
Na pewno, że się cieszy. No bo piątek jest 21.46, jest na zegarze i ty, Asia, jesteś, i Grzesiu jest, i Bartek tak. jest.
I Marta.
I Marta jest. Marta się tak uśmiecha, cieszy się Marta, nie?
Bardzo się cieszę.
Jejku, jejku. Od ucha do ucha, nie? No. A no tak, Asiu, jeszcze raz, co się pytałaś? Jak to się
czy
pytałaś?
Się ojciec cieszy, że z nami tu jest?
Tak, raduję się, cieszę się i bardzo się też tak ucieszyłem, bo o godzinie 11 odjechaliśmy z naszego miasta Katowice, a biało jest, biało, biało, cały czas biało, śnieg, potem Piotrków Trybunalski, jeszcze biało, potem Łódź, jeszcze trochę biało, a potem już tak coraz mniej śniegu. A u ciebie w Toruniu?
A tu czarno.
Zjadłaś wszystek ten śnieg, co?
Nie,
zjadłeś całymi worami,
nic
tak?
nie było.
Nie, u nas jest biało. Pięknie, wspaniale. Renifery, sanki, no, no serio. A dzisiaj jest który? Grzesiu, który to dzisiaj jest na kalendarzu? Nie,
25.
A Grzesiu jednak spojrzał w lewo na kalendarz. Czyli za miesiąc będziemy śpiewać. Jak będziemy śpiewać, Mariusia?
No też, no będzie?
Też, no, no też. Luleś, że Jezuniu, pięknie. Już tak kolorowo nawet na niektórych no, ulicach. Nawet Bartek się cieszy, Paciak się uśmiecha, bo dzisiaj jego siostra ma imieniny. A jak ta Marta, jego siostrze na imię Bartka naszego tutaj?
No nie wiem.
No jak to nie wiesz, Bartek? Chyba nam podpowiesz, co? Bartku. Nie chcę podpowiedzieć. Bartek ma siostry i Bartka siostra ma dzisiaj imieniny, także wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego życzymy dla siostry Bartka. Więc tak się też no, ucieszyłem, Asiu, bo jak byliśmy tutaj przed godziną 19 i była adoracja tutaj w kaplicy radiowej, adoracja w ciszy, ufności przed Panem i o 19 była no, Eucharystia. I powiem Ci, że się bardzo ucieszyłem, że mogłem z ojcami celebrować razem świętą Eucharystię. Marta się też ucieszyła i Grzesiu też, tak myślę.
I tak było.
No, potem dobrej, ciepłej herbaty i kolację zjedliśmy, jak zawsze wielka, cudowna gościnność, za co dziękujemy bardzo. No i jesteśmy teraz, tak, i się cieszę, i cieszymy. To może tyle na początek. To teraz tak jeszcze powiem tak, ja jestem ojciec Ryszard Sierański ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów i zarazem Wspólnoty Dobrego Pasterza z Katowic. Po mojej prawicy jest...
Grzegorz?
Nie, no to jest... A tu jest Grzegorz? Tak.
W lewej stronie.
Grzegorz, Marta.
I Asia.
Asia i Bartek za konsoletą. Także bardzo was pozdrawiamy, wszystkich, którzy decydujecie się, żeby być z nami, słuchać, dzielić się. I komu smutno, samotnie, tak dzisiaj dostałem na SMS-a w drodze, tak mi strasznie smutno, tak mi bardzo źle, tak mi bardzo samotnie. Teraz takie stany przychodzą, nie? Samotność też należy do życia. Osamotnienie to no, osamotnienie to nie. Osamotnienie to jest jak człowiek nie ma przyjaciół, nie buduje, nie ma relacji z ludźmi. O, to osamotnienie jest, to jest destrukcja, to zabija niższy, ale samotność to jest konieczne. Jak ktoś jest do wspólnoty, do małżeństwa, to musi też być zdolny do samotności. O, Jezus był na krzyżu samotny, ale nie był osamotniony. Miał relację z Ojcem, nie? Co tak patrzysz, Asia?
Tak słucham.
A, słuchasz, tak. Dobra. Bądźcie wszyscy pozdrowieni. Szczęść Boże wszystkim i w imię Boże.
Najczęściej w drugi piątek miesiąca od 21.30 przez 2 godziny ojciec Ryszard i Wspólnota Dobrego Pasterza na antenie Radia Maryja. Ciekawe spotkania, rozmowy z waszym udziałem, modlitwa, dobra muzyka. Słuchajcie nas, naprawdę warto.
czy dzieci Boże katary mają?
Nie.
Takie noski czerwone mają. Grzesiu, nawet ty masz taki czerwony.
Marta
ma czerwony. Asia ma czerwony.
Marta ma czerwony. Akustyki higieniczne macie?
Sam od ojca.
Ja mam.
Jedno dla wszystkich. O ludzie. Niesamowite. A teraz coś pięknego. Znaczy tak, czas wzrastania piątkowy, to tak, to mówimy, że to dla młodych i z młodymi, i nie tylko dla młodych, ale zawsze wychodzę z... Ładnie grają. To znaczy, często myślę, bardzo mi się podobają wspólnoty takie wielopokoleniowe, Asia. Nie? Dzieci, dorośli, babcia, dziadek, ciocia, nie? Według takiej mądrości, że i młody z fantazją, i dorosły, no tak myślę, z doświadczeniem i mądrością ma coś też do przekazania. Ale coś, ja wam przeczytam coś, bo to bardzo mi się to podobało i ciekawe, kto zgadnie, kto powiedział te słowa do młodych ludzi. Nie tak dawno, no kilka lat temu, ale to jest nie tak dawno. Jak kto zgadnie tutaj, to normalnie, no nie będziemy sądzić. Przeczytam wam to. Powiem wam, że bardzo mi się to tak spodobało i ja też tak myślę, i ja też tak wiesz. I kto z młodych słucha teraz nas, to ja jestem o tym przekonany, że ja też tak wierzę, Niedawno powiedziałem, byli chłopcy, dziewczyny, ja głęboko wierzę, że was jest tęsknota za piękną miłością, za piękną rodziną, za pięknym małżeństwem, że możliwe jest, że możecie być wierni, że wygrać życie, że wygrać miłość, tak jak no mówimy. A ja wam to przeczytam teraz. To. Bardzo mi się ta trąbka podoba. Dzisiejsza młodzież jest dobra. Gotowa do wyrzeczeń i ofiar. Obserwuję młodych wolontariuszy. Młodzież nie chce pięknych słów. Chce przede wszystkim widzieć czyny i dobre przykłady. Młodzież jest zmęczona nadmiarem słów, niedotrzymanych obietnic. Młodzież jest dobra, odważna i radykalna. Ja w nią wierzę. Jeszcze raz ten początek. Dzisiejsza młodzież jest dobra, gotowa do wyrzeczeń i ofiar. Nie chcę pięknych słów. Chcę przede wszystkim widzieć czyny i dobre przykłady. Młodzież jest zmęczona nadmiarem słów, niedotrzymanych obietnic. Jest dobra, odważna i radykalna. Ja w nią wierzę. Kogo to są słowa? Wczoraj czy przedwczoraj w naszym domu na Opolskiej w Katowicach przeczytałem to i tak mówię, kto? I już nie wiem, ktoś z chłopaków, czy z dziewczyn, od razu trafił. No kogo to są słowa, no?
Ja powiem, bo ja wiem.
Aha,
do Matki Teresy.
Matka Teresa z Kalkuty. Ja sobie tak myślę, ludzie, czy nawet świat zapomni gwiazdy Hollywoodu, a Matka Teresa, Miss Piękności, będzie w serce być, nie? Błogosławiona, czyli geniusz życia. Nie? Ta piękna kobieta. O, nie? W ogóle, powiem ci, że nieraz mi to tak, już pewnie nieraz wspominałem, bo jesteśmy tu pewnie na 94. audycji. Już to pewnie, że się też powtarzamy jasny, no, że się no, nie zawsze ma się słowo w sobie, nie? Marta, dzisiaj no rozmawialiśmy, jak jest w Biblii, w tobie jest źródło życia, nie? No. Przyjdzie, może być taki dzień i taka chwila, że jak gdyby no i czuje się pusty, czy jak ma do tego prawo, no jakoś słowo nie może się wydostać, no. No na razie się wydostało, nie? Ale tak to już kiedyś wspominałem, że Jan Paweł II, nie? W sile wieku przecież odchodzi do Pana po 80, nie? Brat Roger, nie? Tezel, nie? Niedługo będą w Mediolanie, nie? Spotkania. Przecież to jest człowiek w sile wieku. Siostra Emanuela z Kairu. Praca wśród nędzarzy tam. Jean Vanier, Arka, Ruch Światło Życie, Matka Teresa z Kalkuty. To są ludzie w sile wieku, nie? To są już, można powiedzieć, starcy. dziadkowie, babcie, nie? Zmarszczki, zmęczone może serce, może i po jakichś zawałach, nie? I jakie to jest piękne, że ci starzy ludzie, mędrcy jakby, nie? Jakby mędrcy, nie? Są dla wielu, może dla tysięcy, może dla milionów, dla milionów, jak się mówi, dla mili, no studentki, no jak się
dla
mówi?
Milionów.
Jak?
Dla milionów ludzi.
Dla
tak?
milionów ludzi, no właśnie. Dla milionów młodych ludzi są, można powiedzieć, jak to powiedzieć, liderem życia, o, lider w znaczeniu, nie, że tam, wiesz, wszystkim rządzi i wszystko kontroluje, tylko lider jakby pierwszy w miłości, pierwszy w przebaczeniu, pierwszy w okazaniu serca, pierwszy w to, że wierzę w człowieka, nawet jeśli leżysz w tej chwili na ulicy i wierzysz, że możesz któregoś dnia wstać, wierzysz, że ze złodzieja możesz się stać uczciwy, nie? Czyli dla wielu młodych ludzi ci starszy, proszę powiedzieć, starcy, mędrcy, nie? Od Jana Pawła przez wielu do Matki Teresy są właśnie takimi liderami życia, nie? Byśmy powiedzieli, no powiedzmy tak, no idol tak jakby, nie? Piękne to, nie? To Matka Teresa tak mówi, no młody, i co Marta, tak? Ty jesteś młody, jesteś studentką, już nie wiem, który to rok, drugi, z przerwą.
No, drugi z
przerwą. Teraz masz ten, jak to się mówi, rok pauzy. No. Nie, jak to się mówi, rok
no dziekanie. No niekoniecznie,
dziekanie. Zarabiasz na pieniądze, jutro no. 11 już będziesz tam te ulotki
rozwiązać. No, od 8 rano.
O ludzie, to nic nie będziesz spać.
No nie, nie będę
powolisz spać. Te ulotki, jak pójdziesz przez miasto.
Nie, myślę,
no,
że nie.
Ci, no mówię ci, że nie.